Akademickie Radio Campus.
Godzina 13.45 to najlepsza godzina, żeby rozpocząć naukę. Kamil Michałowski, zapraszam. A jeśli wtorek, no to oczywiście Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a dokładnie Instytut Geofizyki. Tam profesor doktor habilitowany Szymon Malinowski, z którym rozmawiałem o klimacie. No właśnie, czym w ogóle jest nauka o klimacie i dlaczego warto ją poznać?
To znaczy, nauka o klimacie mówi nam o nieprzyjemnych rzeczach. To znaczy o tym, że nasza działalność odbija się na całym naszym otoczeniu i to w ten sposób, że może stanowić dla nas zagrożenie. Więc my się nie bardzo lubimy zastanawiać, jakie konsekwencje przynoszą nasze codzienne działania. Zwłaszcza chodzi, jeśli idzie o te bardziej odległe konsekwencje. Natomiast no, w tej chwili żyjemy na planecie, która ma skończony rozmiar. Myśmy urośli i wszystkie nasze działania, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że gdzieś sobie z nimi jakoś przyroda radziła, w tej chwili już sobie z nimi nie radzi i nie poradzi. A my z tej planety nie mamy gdzie uciec.
Teraz przyszło mi do głowy takie porównanie trochę do medycyny, że nasza planeta to taki trochę organizm, o który musimy dbać, a my jednak... No, nieduża część ludzi przepada za tym, żeby chodzić do lekarza i spróbować się zbadać. To może też jest jakiś taka konsekwencja tego, że po prostu nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ ma ten klimat na, po prostu na nasze życie, albo nie chcemy wiedzieć.
To znaczy, my się odzwyczailiśmy od życia z przyrodą. Jeżeli pytam kogoś, z której strony dzisiaj wieje wiatr, na ogół dostaję odpowiedź nie wiem, prawda? Natomiast dla naszych przodków to była niezwykle ważna informacja, ale to taki przykład. Natomiast nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, ile energii i w jaki sposób musimy zużyć, żeby sobie zapewnić ten komfort życia, który powoduje, że jest nam tak przyjemnie. To jest jedna rzecz. A druga, czy Państwo nie wiedzą, że 90% tej energii to my tak naprawdę marnujemy. Ona nie służy do tego, żeby nam podnieść komfort życia, czy żeby właśnie zrobić nas zdrowszymi, czy żeby żyło nam się przyjemniej, tylko tak po prostu sobie gdzieś coś tam znika.
Jakie mogą być konsekwencje tego, jak my teraz postępujemy? Mam na myśli my, czyli ogólnoświatowo, no bo ciężko tutaj... No właśnie, a może nie ciężko. Czy jedna osoba pomnożona przez na przykład nasz kraj jest w stanie coś zmienić, czy my musimy się po prostu globalnie zmienić?
To znaczy, jeśli idzie o klimat, to powinniśmy się zmienić globalnie. Jeśli idzie o nasze bliskie otoczenie przyrodnicze, to oczywiście każde nasze działanie ma jakieś wymierne skutki. Z tym, że nie zawsze działanie nasze ma wymierne skutki w naszym najbliższym otoczeniu. To jest właśnie ten problem, z którym mamy do czynienia. Po pierwsze, odłożenie w czasie, po drugie, czasami efekty w innym miejscu, a po trzecie, trudno zauważyć bezpośrednie związki. No i w związku z tym lekceważymy tę sprawę.
No to jak przeciętny Kowalski może zacząć troszczyć się o klimat, będąc no, chociażby w swoim otoczeniu?
No na przykład może sobie wejść do internetu i obliczyć swój ślad węglowy i zastanowić się, co zrobić, żeby ten ślad zmniejszyć. Ja mogę podpowiedzieć, że bardzo często nie są to rzeczy, o których standardowo mówimy i nie muszą to być rzeczy, które wiążą się z wielkimi wyrzeczeniami.
Skoro rozmawiamy o klimacie, nie mogłem nie zapytać o smog, a konkretniej o to, czy faktycznie te samochody, którymi poruszamy się po mieście, mają aż taki wpływ na to, co dzieje się w naszej pięknej stolicy. Posłuchajcie.
Ależ oczywiście, proszę zobaczyć, w ilu samochodach siedzi jedna osoba, prawda? Samochód waży 1000-1200 kilo, rozpędza się, hamuje za każdym razem. Na to wszystko zużywamy energię i z tego powodu emitujemy też różne fatalne związki do atmosfery, bo nasz sposób używania tej energii może nie jest najbardziej przyjemny. Tutaj sobie nadepniemy na gaz, tutaj sobie nadepniemy na hamulec, tutaj przegazujemy silnik, tutaj włączymy, żeby nam się samochód nagrzał. Te wszystkie elementy, proszę Państwa, mają efekty zupełnie nieproporcjonalne do tego, jak lekko z tym postępujemy.
No tak, bo to przecież dla nas bardzo łatwe, gaz, hamulec i tyle.
No dokładnie, no co za problem. Kiedyś sobie stanąłem na trasie Łazienkowskiej i zacząłem szacować, ile osób jedzie autobusami, a ile stoi w korku samochodami. No i wyszło mi, że około 4 czy 5 razy więcej przejeżdża autobusami w jednostce czasu. Bogu dzięki wydzielono pas dla autobusów, tak? Te autobusy nie muszą stać w korku, z wyjątkiem kilku miejsc, gdzie nie pomyślano, jak to dobrze zrobić.
Jakie mogą być konsekwencje tego naszego, no nie bójmy się chyba, bezmyślnego po prostu postępowania, jeśli chodzi o klimat?
To znaczy, ta bezmyślność ma swoje granice. To znaczy, w pewnym momencie nasz komfort się skończy. Nie tylko nasz komfort się skończy, może się skończyć nasza cywilizacja, albo może się skończyć nasz gatunek. Planeta, ani życie na planecie się nie skończy. Jak ktoś mówi, ratujmy planetę, nie ma racji. Jak ktoś mówi, ratujmy siebie, ma rację.
I jaka to jest perspektywa? Bo zapewne nas to jeszcze chyba nie dotyczy, bo to jednak zmiany, które trochę trwają. Chociaż patrząc no chociażby na ubiegły rok i to, co działo się z naszym klimatem, no to ja czasem mam takie przemyślenia, że chyba coś jednak jest nie tak, że jednak ta nasza planeta próbuje nam dać jakieś sygnały przez te wszystkie dziwne rzeczy pogodowe, które się u nas dzieją.
To nie jest kwestia tylko dziwnych rzeczy pogodowych, ale także tego, jak my strasznie od tego zależymy. Już mieliśmy kilka lat temu sytuację, która groziła naprawdę poważnym krachem i to była sytuacja latem związana z tym, że była susza i było bardzo mało wody i byliśmy na krawędzi możliwości wytwarzania prądu i działania w normalny sposób. Proszę sobie, to jest prawie nie do wyobrażenia, proszę sobie wyobrazić tydzień bez prądu. Wszystko, z czym mamy do czynienia, dostawy żywności, wszystko się rozpada.
Myślę, że dla niektórych już tydzień bez internetu byłby problemem, a co dopiero bez prądu w ogóle?
No tydzień bez internetu to jest ciężka rzecz do przeżycia, ale daje się od czasu do czasu zrobić. Natomiast naprawdę ten tydzień bez prądu to my możemy przeżyć tylko dzięki temu, że odpowiednio dużo prądu zużyjemy wcześniej. Natomiast no proszę sobie wyobrazić, cała służba zdrowia, szpitale, wszystkie magazyny żywności, wszystkie lodówki, wszystkie stacje benzynowe, wszystko od tego zależy.
No tak, nawet ludzie, którzy mają kuchenki elektryczne, a nie gazowe, już sobie nawet wody nie podgrzeją.
Także myślę, że ci, co mają kuchenki gazowe, jeżeli nie będzie prądu, to ta infrastruktura też nie będzie działać.
Czy my mamy jeszcze w ogóle takie miejsca na naszej planecie, które są nieskażone, które są bezpieczne?
Nie, takich miejsc nie ma. Wszędzie są ślady naszej cywilizacji. Geolodzy zgodzili się nazwać nową nazwę antropocen, epoce geologicznej, w której żyjemy. To znaczy tak naprawdę nie ma miejsca, gdzie by nasze działanie się nie odcisnęło. My i nasze, że tak powiem, nasi pupile i zwierzęta, które zjadamy, to jest ponad 90% masy wszystkich zwierząt na świecie.
Cały czas znajdujemy się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dziś w Instytucie Geofizyki. Tam spotkanie z profesorem doktorem habilitowanym Szymonem Malinowskim, który jest współautorem i współzałożycielem portalu edukacyjnego Nauka o Klimacie, który został ostatnio wyróżniony dosyć prestiżową nagrodą. No ale o tym posłuchajcie więcej od pana profesora.
Chcieliśmy pokazać, że to, co dzieje się wokół nas, rozumiemy. To znaczy nauka to rozumie. To nie przekłada się na rozumienie nas jako społeczeństwa. Więc mamy ogromną liczbę mitów, która krąży w mediach, w rozmowach codziennych. Nie rozumiemy, w jaki sposób wpływamy na klimat, w ogóle w jaki sposób działają mechanizmy klimatyczne. Nie rozumiemy, dlaczego potrafimy odróżnić, które procesy zachodzą wskutek naszego działania, a które procesy w klimacie zachodzą wskutek no, działania przyrody. Mamy w tej chwili narzędzia, żeby rozumieć związki przyczynowo-skutkowe. To znaczy, jeżeli my naciśniemy guzik, który wywoła skutek A, który uruchomimy przyczynę A, jaki będzie skutek B za X czy X plus Y lat. Pod warunkiem, że oczywiście ktoś nie przyciśnie innego guzika i jeszcze większej przyczyny nie uruchomi, na przykład jakiegoś wybuchu superwulkanu albo asteroidy. Ale my świetnie rozumiemy skutki naszych działań i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. No i nie tylko, bo zmieniamy klimat też w inny sposób. My, proszę Państwa, nie tylko grzejemy, ale także chłodzimy. Niebo jest inne niż było 200 lat temu, chmury są inne niż były 200 lat temu, bo emitujemy różnego rodzaju aerozole do atmosfery. Powierzchnia Ziemi jest inna niż 200 lat temu, bo nawet czasami kolor oceanu się zmienia, czy to z powodu śmieci, czy to z powodu ogromnych zakwitów sinic na wielkich obszarach. Kolor śniegu w Arktyce się zmienia z powodu tego, że wycinamy filtry do diesli w naszych silnikach. Kolor lodu na Grenlandii się zmienia z tego powodu, że mogą w jego powierzchniowych warstwach żerować bakterie, które mają dosyć substancji odżywczych. Wszystko się zmienia.
Portal pisze o rzeczach, które z jednej strony wydają się bardzo trudne, a z drugiej strony pisze o nich w bardzo przystępny sposób, taki, żeby każdy mógł mniej więcej zrozumieć, o co chodzi. No właśnie, bo to jest, dla kogo on jest z perspektywy czasu stworzony? Czy właśnie dla każdego, czy dla ludzi, którzy chcą się głębiej wgryźć w tematykę klimatyczną?
To znaczy, my chcielibyśmy, żebyśmy byli zrozumiali dla każdego. Natomiast idea portalu to tłukła się po głowie i mojej, i kilku koleżanek i kolegów, z którymi to razem robimy. Od lat jakoś nie mieliśmy, że tak powiem, siły złożyć to tego wszystkiego do kupy, aż w pewnym momencie wybuchła tak zwana afera ClimateGate po konwencji w Kopenhadze, gdzie zarzucono klimatologom ogólnoświatowy spisek. No i w tym momencie zaczęły ukazywać się różnego rodzaju wpisy w internecie, między innymi znakomity blog Doskonale Szare, który był zupełnie anonimowy. Udało nam się grupę osób, która interesuje się tym zagadnieniem i także naukowo jest w to zaangażowana, zbudować portal, w którym mamy wsparcie w postaci Rady Naukowej. Wszystkie nasze materiały, które tam się ukazują, są w pewnym sensie recenzowane, konsultowane z fachowcami. No i portal, żeby nie brzmiało tak strasznie poważnie, my także nabijamy się z niektórych głupot, które potrafią znaleźć się w obiegu publicznym na temat klimatu i które potrafią być wpuszczone w ten obieg publiczny także przez, wydawałoby się, poważne osoby, od których zależy nasze życie społeczne w naszym kraju. Także my z jednej strony staramy się pisać o klimacie, o mechanizmach klimatycznych, podawać najnowsze wyniki badań. Z drugiej strony w sposób może troszkę złośliwy, ale naprawdę nie osobisty, krytykujemy różnego rodzaju wypowiedzi, które mają bardzo szeroki oddźwięk w życiu publicznym.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukoncie. Ja polecam sprawdzić Naukę o klimacie, bo można tam się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, no i obalić parę mitów. Kamil Michałowski, dziękuję za dzisiejszy Naukont. On powróci już jutro.
Akademickie Radio Campus.